Lekcja druga, 8 lipca. Wielki chrystocentryczny plan Boga. Sobota, po południu, 1 lipca. Tekst pamięciowy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. List do Efezjan 1:3. 25 lat później po tym, jak 21 lipca 1969 roku został ogłoszony pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu, amerykański astronauta Neil Armstrong żyjący w latach 1932-2012, napisał krótki list z podziękowaniami dla zespołu, który zaprojektował jego kosmiczny skafander, nazwany jednostką mobilności pozapojazdowej, w którym ten astronauta wykonał swój historyczny mały krok. Nazywając ów skafander najczęściej fotografowanym statkiem kosmicznym w historii i żartując, iż skutecznie ukrywał on swoją brzydką zawartość, Armstrong przesłał po ćwierćwieczu podziękowania i gratulacje zespołowi, który zaprojektował ową jednostkę mobilności pozapojazdowej z Centrum Kosmicznego Johnsona za solidny, bezpieczny i niemal wygodny ubiór, który chronił jego życie. Paweł rozpoczyna swój list do Efezjan majestatycznym podziękowaniem, chwaląc Boga za błogosławieństwa udzielane przez Niego, błogosławieństwa tak niezbędne dla wierzących jak bezpieczny kosmiczny skafander dla człowieka na Księżycu. Paweł stwierdza, że Bóg przygotował te błogosławieństwa jeszcze przed założeniem świata i chwali Boga za Jego dokonania dla wierzących we wszystkich wiekach. Ten wstęp do listu Pawła był szczególnie cenny dla Efezjan, gdyż uczył ich, jak oddawać cześć Bogu i dziękować Mu za Jego liczne błogosławieństwa. Niedziela, 2 lipca. Wybrani i przyjęci w Chrystusie. List dziękczynny zazwyczaj zawiera wzmiankę o darze, za które składane jest podziękowanie. W list do Efezjan 1:3-14 Paweł wymienia długą listę Bożych darów, dziękując Panu za błogosławieństwa Ewangelii. Paweł chwali Boga za to, że nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem. List do Efezjan 1:3. Fakt, iż błogosławieństwa te są duchowe, greckie pneumatikos, sugeruje, że są przekazywane przez ducha, greckie pneuma, świętego, co wskazuje na ostatnie z błogosławieństw wymienionych przez Pawła, czyli działanie Ducha Świętego w życiu wierzących. Zobacz list do Efezjan 1:13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. List do Efezjan 1:3-6 zawiera inspirujące słowa o tym, jak Bóg postrzega nas w Chrystusie. Przed stworzeniem świata Bóg wybrał nas w Chrystusie i postanowił, że mamy być święci i nienaganni w Jego obecności, jako Jego cenne dzieci zarówno z tytułu stworzenia, jak i odkupienia w Chrystusie. Zanim powstało słońce, Bóg postanowił, że zostaniemy obdarzeni w umiłowanym. Krótko mówiąc, Bóg postanowił nas zbawić. Jeśli tracimy zbawienie, to tylko wskutek naszych grzesznych wyborów. Co w liście do Efezjan oznacza wyrażenie w okręgach niebieskich, jedynej części Nowego Testamentu, w jakiej wyrażenie to zostało użyte. Przyjrzyj się znaczeniu tego wyrażenia i samego słowa niebiosa czy niebo. Zobacz list do Efezjan 1:3-20. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. List do Efezjan 2:6. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. List do Efezjan 3:10. Albo teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. List do Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Porównaj użycie słów niebo oraz niebiosa w list do Efezjan 3:15, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. List do Efezjan 4:10. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. List do Efezjan 6:9. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. W liście do Efezjan wyrażenie w okręgach niebieskich oraz słowa niebo i niebiosa wskazują na niebo jako mieszkanie Boga, siedzibę duchowych mocy, a także miejsce wywyższenia Chrystusa po prawicy Ojca. Wierzący mają już teraz przystęp do tych okręgów niebieskich jako sfery, w której duchowe błogosławieństwa są im oferowane przez Chrystusa. Choć okręgi niebieskie są miejscem błogosławieństwa dla wierzących, to jednak są także miejscem konfliktu z siłami zła przeciwstawiającymi się panowaniu Chrystusa. Zastanów się nad list do Efezjan 1:4, gdzie Paweł mówi, że zostaliśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata. Co to oznacza? Jak ukazuje to miłość Boga do nas oraz Jego pragnienie zbawienia nas? Poniedziałek, 3 lipca. Kosztowne odkupienie i łaskawe przebaczenie. Grzech był mroczną i dominującą mocą w życiu adresatów Pawła. Apostoł opisał ich wcześniejszą egzystencję jako duchową martwotę, umarliście przez upadki i grzechy wasze, list do Efezjan 2:1, w której byli zdani na dyktat szatana. Będąc zniewoleni przez grzech i kusiciela, nie byli w stanie sami się wyzwolić. Potrzebowali ratunku. Bóg przyszedł im z pomocą przez swoje łaskawe działanie w Chrystusie. Paweł podkreśla dwa nowe błogosławieństwa łaski Bożej w życiu wierzących, odkupienie i przebaczenie. Przeczytaj list do Efezjan 1:7-8. Odkupienie to pojęcie często występujące w Nowym Testamencie. Porównaj użycie tego słowa i jemu podobnych w list do Kolosan 1:13-14, list do Tytusa 2:13-14, list do Hebrajczyków 9:15. Jaki wspólny temat mają te fragmenty listów z list do Efezjan 1:7-8? List do Efezjan 1:7-8. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. List do Kolosan 1:13-14. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Tytusa 2:13-14. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. List do Hebrajczyków 9:15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Greckie słowo przetłumaczone jako odkupienie w list do Efezjan 1:7 to apoletrosis, pierwotnie oznaczające wykupienie niewolnika albo jeńca. W słowie tym słychać szczęk kajdan i głos bezwzględnego handlarza targującego się o jak najwyższą cenę. Gdy w Nowym Testamencie jest mowa o odkupieniu, pierwotnie czytelnicy kojarzyli to pojęcie z ceną, jaką trzeba było zapłacić za wykupienie z niewoli. Nasza wolność została nabyta za najwyższą cenę. W Nim, Jezusie, mamy odkupienie przez krew Jego, list do Efezjan 1:7. Pojęcie odkupienia podkreślą także łaskawą szczodrość Boga, który zapłacił tak wysoką cenę za naszą wolność. Bóg daje nam wolność i godność. Nie jesteśmy już niewolnikami. Być odkupionym, to być traktowanym jak żywa istota, a nie jak rzecz. Oznacza to, że jesteśmy poddanymi Królestwa Niebios, a nie niewolnikami na ziemi. Zwróć uwagę, iż stwierdzenie, jakoby Bóg zapłacił cenę odkupienia szatanowi, nie jest biblijne, ale wywodzi się ze średniowiecza. Bóg nie jest nic winny szatanowi i nic mu nie zapłacił. Dobrodziejstwem wynikającym z ofiary Chrystusa na krzyżu Golgoty jest m.in. odpuszczenie grzechów. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, Przeszło i przeszłe, i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, list do Kolosan 2:14. Dokonując dzieła odkupienia i przebaczenia w Chrystusie, Bóg postąpił jak łaskawy Ojciec, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił. Co znaczy dla Ciebie to, że przez pojednawczą ofiarę Chrystusa otrzymałeś przebaczenie i odkupienie? Jak ma się do tego odczucie, iż nie jesteś tego godny? Uwaga, nie jesteś tego godny, dlatego przebaczenie i odkupienie jest łaskawym darem. Wtorek, 4 lipca. Wielki chrystocentryczny plan Boga. Na czym polega Boży plan pełni czasów i jak daleko sięga? Zobacz list do Efezjan 1:9-10. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Paweł posługuje się trzema wyrażeniami opisującymi Boży plan. Jest on, 1. Tajemnicą Jego woli, 2. Jego upodobaniem oraz, 3. Nastaniem pełni czasów. Co jest Bożym ostatecznym planem? Zjednoczenie wszystkich i wszędzie w Jezusie. Opisując ten plan, Paweł posługuje się obrazowym greckim słowem anakephalaiousthai, połączyć w jedną całość, które można przetłumaczyć jako zwieńczyć, zsumować wszystkie rzeczy w Chrystusie. W starożytnej praktyce księgowej sumowano kwoty w ten sposób, iż zapisywano kolumnę liczb, a wynik sumowania zapisywano nad kolumną. Jezus wieńczy ostateczny eschatologiczny plan Boga. Ten chrystocentryczny plan został ułożony przed założeniem świata i jest tak szeroki, iż obejmuje wszystkie czasy, pełnię czasów, oraz całą przestrzeń, wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. Paweł obwieszcza zjednoczenie w Chrystusie jako wielki Boży plan dla wszechświata. Omawiając Boży plan, który ma być wykonany z nastaniem pełni czasów, Paweł wprowadza temat, który będzie rozwijał w całym tym liście. Bóg rozpoczyna realizację swojego planu zjednoczenia wszystkich na podstawie śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wywyższenia Jezusa od założenia Kościoła i zjednoczenia w Nim najbardziej zantagonizowanych części ludzkości, Żydów i Pogan. W ten sposób Kościół zapowiada siłom zła, że Boży plan jest realizowany, a ich rządy prowadzące do podziałów dobiegną końca. W Apokalipsie Jana możemy przeczytać ostrzeżenie: zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Objawienia na 12:12. Druga połowa listu do Efezjan rozpoczyna się usilnym wezwaniem apostoła do jedności i zawiera długie nawoływanie, w którym apostoł wzywa swoich adresatów, by unikali zachowań szkodzących jedności oraz budowali wspólnotę wśród wierzących. Paweł kończy swój list, kreśląc obraz Kościoła jako zjednoczonego wojska żywo uczestniczącego w zaprowadzaniu pokoju w imieniu Chrystusa. Jak możesz uznać i uwypuklić fakt, iż odkupienie, którego doświadczyłeś w Jezusie Chrystusie, jest częścią wielkiego Bożego planu zjednoczenia wszystkich w Chrystusie? Środa, 5 lipca. Życie dla chwały Boga, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, list do Efezjan 1:11-12. Wydaje się, że wierzący w Efezie utracili wyraźne poczucie chrześcijańskiej tożsamości, upadli na duchu. Stosownie do tego, co napisał wcześniej, Paweł pragnie uświadomić im ich tożsamość jako chrześcijan. Wierzący nie są ofiarami przypadkowych i samowolnych decyzji jakichś bóstw czy kosmicznych sił. Są dziećmi Bożymi i jako tacy mają przystęp do licznych błogosławieństw danych im w Chrystusie, zgodnie z głęboką radą i wieczną decyzją Boga. Celem i wolą Boga jest zjednoczenie wszystkich w Chrystusie i do tego celu Bóg prowadzi wierzących, realizując swój plan. Mogą oni z całą pewnością przyjąć status zaoferowany im przez Boga i autentyczność udzielonych przez Niego błogosławieństw. Ich życie powinno być odzwierciedleniem przesłania zawartego w list do Efezjan 1, 3-14, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Porównaj użycie słów udział oraz dziedzictwo w list do Efezjan 1:11, 14, 18. Dlaczego słowa te są ważne dla Pawła? W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Czy odziedziczyłeś kiedyś coś w wyniku czyjejś śmierci? Być może bliska osoba pozostawiła ci drogocenne rzeczy lub też znaczną sumę pieniędzy. Według Pawła dzięki śmierci Jezusa chrześcijanie otrzymali dziedzictwo od Boga i stali się dziedzictwem dla Boga. W Starym Testamencie lud Boży jest czasami nazywany Bożym dziedzictwem, czyli własnością Boga. Ten sens bycia czy stania się Bożym dziedzictwem jest wyraźny w list do Efezjan 1:18 i prawdopodobnie także zamierzony w list do Efezjan 1:11, który należy zatem przetłumaczyć następująco. W którym staliśmy się dziedzictwem. Jako sedno chrześcijańskiej tożsamości Paweł wskazuje wierzącym znaczenie świadomości ich wartości w oczach Boga. Nie tylko otrzymali oni dziedzictwo od Boga, ale także są Bożym dziedzictwem. Zobacz list do Efezjan 1:14. Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. List do Efezjan 3:6. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. List do Efezjan 5:5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Na czym polega różnica między wypracowaniem czegoś, a otrzymaniem tego w dziedzictwie? Jak pojęcie dziedzictwa pomaga nam zrozumieć, co zostało nam dane w Jezusie? Czwartek, 6 lipca. Duch Święty, pieczęć i rękojmia. W list do Efezjan 1:13-14 Paweł krótko wspomina historię nawrócenia jego adresatów. Jakie są etapy tej historii? List do Efezjan 1:13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. Pisząc o roli Ducha Świętego w życiu wierzących, Paweł używa dwóch obrazów czy metafor. Po pierwsze porównuje Ducha Świętego do pieczęci, którą wierzący otrzymują na znak autentyczności ich nawrócenia. W starożytności pieczęci używano na kilka sposobów: do potwierdzania kopii przepisów prawnych i umów, zatwierdzania jakości lub ilości zawartości w pojemnikach oraz poświadczania transakcji, np. Księga Jeremiasza 32:10-14. 44. Umów i listów, np. pierwsza Księga Królewska 21:8, testamentów i dokumentów adopcyjnych. Odciśnięta na przedmiocie pieczęć świadczyła o jego przynależności i chroniła przed sfałszowaniem. Obecność Ducha Świętego w życiu wierzących świadczy o ich przynależności do Boga i potwierdza Bożą obietnicę ochrony. Porównaj list do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zostali oni zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, list do Efezjan 1:13. Paweł wyraźnie uczy, że w chwili, gdy ktoś powierza swój los Jezusowi i wierzy w Niego, Duch Święty zapieczętowuje, greckie sfragizein, wierzącego w Chrystusa na dzień odkupienia. Co za cudowna, wyzwalająca i upewniająca prawda. Duch Święty naznacza wyznawcę Chrystusa pieczęcią zbawienia, gdy ten tylko zaczyna wierzyć. Drugi obraz, którego Paweł używa w celu przedstawienia Ducha Świętego, to rękojmia. Duch Święty jest rękojmią naszego dziedzictwa wskazującą na czas, gdy dziedzictwo to w pełni zostanie przekazane. Porównaj drugi list do Koryntian 1:22. który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Drugi list do Koryntian 5:5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Słowo Arragon, przetłumaczone jako rękojmia, pochodzi z języka hebrajskiego i w Grece Nowego Testamentu oznacza pierwszą wpłatę, zaliczkę, przedpłatę, po której płatnik musi uiścić resztę sumy. Zwróć uwagę na to, że wierzący nie wpłacają tej rękojmi, ale otrzymują ją od Boga. Według Pawła cenna obecność Ducha Świętego w życiu wierzących jest rękojmią pełni dziedzictwa zbawienia i odkupienia, jaka zostanie urzeczywistniona wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Naszym zadaniem jest przyjęcie z wdzięcznym i uległym sercem tego, co zostało nam dane w Jezusie. Piątek, 7 lipca. Do dalszego studium. Czy list do Efezjan 1:3-14 uczy, że Bóg ustala zawczasu przyszłość ludzi, przeznaczając jednych do życia wiecznego, a innych na wieczną śmierć? Niestety, wielu ludzi tak właśnie wierzy. Jednak rozważ następujące argumenty. 1. W tym fragmencie listu rola Chrystusa jest przedstawiona jako decydująca, gdyż Boży wybór adoptowania nas następuje przez Jezusa Chrystusa i w Nim to sugeruje, że Boży wybór i ustalenie z góry dotyczą tych wszystkich, którzy wybierają wiarę w Chrystusa, a nie są wyborem tego, kto ma być zbawiony, a kto potępiony, zanim jeszcze się urodzi. Boże decyzje są zaplanowaną i z góry ustaloną odpowiedzią dla tych, którzy okazują wiarę w Chrystusa. 2. List do Efezjan 1:3-14 zawiera także żywy język odnoszący się do więzi i opisujący zbawcze działania Boga. Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy Jego adoptowanymi dziećmi, otrzymującymi Jego hojne błogosławieństwa. Musimy zrozumieć słowa przedstawiające Boże wybranie i ustalenie zawczasu w świetle tego bogatego języka dotyczącego więzi. Bóg nie jest zdystansowanym i nieczułym sędzią, który wydaje wyroki z daleka, ale opiekuńczym ojcem wszystkich swoich dzieci. 3. List do Efezjan 1:3-14 świadczy o tym, że Bóg szanuje wybór człowieka, gdzie usłyszenie i uwierzenie są przedstawione jako istotne. Także inne fragmenty listu do Efezjan akcentują ten fakt, w list do Efezjan 2:8-17, 4:1-6 i 20 podkreślono lub założono wybór i odpowiedź wiary, podobnie jak wiele innych fragmentów Nowego Testamentu. W niezrównanym darze swojego Syna Bóg otoczył cały świat atmosferą łaski tak rzeczywistą jak powietrze, które krąży wokół ziemi. Wszyscy, którzy oddychają tą życiodajną atmosferą, będą żyli i rozwijali się do wymiarów osób dojrzałych w Chrystusie Jezusie. Pytania do dyskusji. 1. Jakie argumenty dodałbyś do powyższych na poparcie faktu, że Bóg nie wybiera z góry, kto z ludzi zostanie zbawiony, a kto będzie zgubiony? 2. Czyj wybór ostatecznie zdecyduje o przyjęciu zbawienia w Jezusie? 3. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. Jak werset ten świadczy o realności zbawienia wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z uczynków prawa,